Witajcie, ja nazywam się Przemysław Zimichut, a to jest podcast Strefa Wolnocłowa. W tym pierwszym odcinku porozmawiamy sobie na temat rum. Skąd rum pochodzi, jak się dzieli. Jeśli chcecie przekonać się, skąd się wziął rum, dlaczego grog nazywany jest grogiem i kogo pochowano w beczce z rumem, zostańcie z nami do końca. Normalnie, kiedy mówimy o jakimś zjawisku, zaczynamy od jego genezy. Tutaj wyjdziemy od rozróżnienia, czym tak naprawdę rum jest, bo myślę, że nie każdy, kto będzie tego słuchał, ma tę świadomość. Rum, co do zasady, mówi się, że jest napojem powstałym z trzciny cukrowej i jest to w zasadzie poprawne, choć bardzo duże uproszczenie. Dlaczego? Relacja między trzciną cukrową a rumem jest mniej więcej taka jak między mlekiem a serem. Oczywiście mówi się potocznie, że ser pochodzi z mleka, ale to nie jest tak, że bierzemy mleko, dodajemy do niego podpuszkę i w magiczny sposób mleko zamienia się nagle w gotowy ser. Żeby ser mógł powstać, musi powstać najpierw skrzep, serwatka osobno skrzep, oddzielamy serwatkę, zostaje skrzep, czasami też robimy ser ze śmietanki słodkiej, więc najpierw musi powstać słodka śmietanka i tak dalej. Rozumiecie, mam nadzieję, co mam na myśli, z rumem jest podobnie, to znaczy to nie sama trzcina cukrowa zamienia się w rum, nie wkładamy trzciny cukrowej do destylatora, ale wyciskamy najpierw sok z trzciny, ten sok albo fermentujemy i destylujemy, o tym będziemy sobie dzisiaj właśnie rozmawiać, albo wytwarzamy cukier. Podczas procesu wytwarzania cukru powstaje produkt uboczny zwany melasą, o tym też będziemy dzisiaj dużo mówić, i z tej melasy powstaje dopiero rum. Więc rum de facto nie tyle powstaje z trzciny cukrowej, co warto zapamiętać, ile z świeżego soku trzcinowego, wyciśniętego z trzciny cukrowej lub z melasy, czyli produktu ubocznego w produkcji cukru. I to jest taka bardzo zgrubna definicja, ale na nasze potrzeby w zupełności wystarczająca, bo oczywiście tych wariantów rumu jest jeszcze kilka różnych, ponad te dwa, o których sobie powiedzieliśmy, ale poprzestańmy na tym i skupmy się zatem na historii tegoż napitku. Historia o tyle ciekawej, że tak naprawdę, i jak to często w przypadku alkoholi bywa, nie znamy pełnej genezy ani słowa rum, ani też nie znamy właściwego miejsca pochodzenia tego alkoholu. Przyjęło się uważać, że rum powstał gdzieś na terenie Indii Zachodnich. Indie Zachodnie to jest mniej więcej tak z grubsza obszar jak Karaiby, Antyle i te okolice, rozciągający się fragmentami na Amerykę Środkową i południową. Indie Zachodnie dlatego, że sądzono, gdy odkryto tamte terytorium, że płynąc dalej na zachód dostaniemy się po prostu do Indii. Dostaniemy się w zasadzie, oni się dostaną, Europejczycy, żeglarze, którzy w okresie odkryć geograficznych tamtędy chcieli się do tych Indii przedostać. Nazwa została, termin geograficzny jako taki nie przetrwał próby czasu, no ale już tak utarło się mówi. Stąd też prawdopodobnie gdzieś na tym obszarze około prawdopodobnie wieku XVII, a jego pierwszej połowy, być może przełomu XVI i XVII, zaczęto wytwarzać napitek, który dziś moglibyśmy określić mianem rumu. Wielu badaczy jest zgodnych co do tego, że prawdopodobnie ojczyzną tegoż rumu był Barbados. Była to jedna z najlepiej rozwijających się wysp w obszarze Indii Zachodnich, która zdecydowanie produkowała najwięcej rumu ze wszystkich pozostałych przyczółków, krajów i tak dalej, które w skład Indii Zachodnich wchodziły. Stąd uważa się właśnie, że ślady też na to wskazują, że prawdopodobnie rum mógł się narodzić nigdzie indziej jak na Barbadosie. Narodził się zapewne w momencie pojawienia się tak naprawdę Anglików i kolonizacji Barbadosu, czyli to jest początek pierwszej połowy 1625, czyli początek pierwszej połowy wieku XVII, pierwsza połowa wieku XVII. kiedy Anglicy zaczynają kolonizować powoli tę wyspę. Produkcja cukru w okresie między 1660 a 1700 rokiem na Barbadosie zwiększa się czterokrotnie. Jak ogromne były to zmiany, niech świadczy tylko o tym to, że w momencie, kiedy Anglicy po raz pierwszy kolonizują wyspę, tam jest ledwie 80 mieszkańców, podczas gdy populacja Barbadosu w roku 1650 sięga już 75 tysięcy mieszkańców. Jak na ówczesne warunki, jak na ówczesne rozmiary miast czy państw, no to jest to naprawdę dużo. Nie jest to może najbogatszy ośrodek przemysłowy na całym globie, ale z pewnością, jeśli chodzi o kolonie, to jeden z lepiej się rozwijających się szybciej i produkujących ogromne ilości cukru. Cukru produkowanego oczywiście z trzciny cukrowej, a produkowanego dlatego, że Europa zachorowała na cukier. I szybko przekonała się, że bardzo łatwo można przerzucić się z miodu, którym do tej pory wszystko słodzono, na cukier trzcinowy właśnie, głównie właśnie za sprawą Anglików, przerzucić się na cukier trzcinowy. On miał jedną ogromną zaletę, że zarówno melasa, z której produkuje się rum, jak i sam cukier de facto się nie psuje w warunkach wysokiej temperatury, bez lodówek, przez wiele tygodni podróżując na morzu, można było taki cukier spokojnie sobie schować i jemu się nic nie działo, więc to był idealny produkt spożywczy do eksportowania do handlu morskiego właśnie. Tyle, że wszędzie tam, gdzie powstają fabryki, gdzie coś się wytwarza, tam też powstają odpady przemysłowe. No i nie inaczej było w przypadku cukru właśnie. Takim odpadem przemysłowym, jak już wspomniałem dosłownie kilka minut temu, w przypadku cukru trzcinowego w przypadku cukru w ogóle, jest melasa. Melasa to jest, jeżeli nie wiecie, bo wiele, znaczy praktycznie każdy się orientuje, że melasa jest odpadem w produkcji cukru, że robi się z niej rum. Być może wiele osób też wie, natomiast mało kto, mam wrażenie, miał z nią styczność, jeżeli nie pracujecie w żadnym z tych obszarów, gdzie melasę się wykorzystuje w gastronomii czy w produkcji cukru właśnie. Melasa to jest bardzo gęsty syrop, taki no gęsty, bardzo gęsty miód de facto, takim, powiedziałbym, lukrecjowo, lekko anyżowym, korzennym zapachu, dosyć słodkim smaku. Co jest dla nas ważne, to nawet nie ten korzenno-lukrecjowy czy jakikolwiek inny smak i zapach, ale to, że w melasie, w tej gęstej mazi, która jest odpadem w produkcji cukru, pozostaje jeszcze wciąż około 50% cukru. Ona wciąż jest bardzo słodka, natomiast z punktu widzenia technologii nie opłaca się już tego przerabiać, bo byśmy po prostu więcej się narobili niż uzyskali z tego jakichkolwiek korzyści, mówiąc tak w bardzo dużym uproszczeniu. W związku z czym pojawia się oczywisty problem. Mamy ogromne ilości cukru i ogromne ilości odpadów. Co z tymi odpadami można zrobić? Więc ktoś pomysłowo wpadł w którymś momencie na to, że można by z takiej melasy było coś wytwarzać. A ktoś zapewne, jak to w tropikach bywa, zostawił taką melasę gdzieś na słońcu, ona zaczęła po prostu pod wpływem gorąca, tam się pojawiły drożdże z powietrza, pod wpływem gorąca to zaczęło fermentować, być może ktoś to rozcieńczył już wtedy wodą i drożdże zaczęły robić swoje, no i odkryto, że w ten sposób można całkiem efektywnie pozyskiwać alkohol. Fermentacja alkoholowa ma to do siebie, że w jej wyniku, to znaczy jak łapiemy drożdże z powietrza i zadamy drożdże do jakiegoś źródła cukru, w tym wypadku melasy, drożdże zaczną zamieniać ten cukier na alkohol i dwutlenek węgla. Oczywiście cały szereg innych substancji, ale mówiąc w uproszczeniu, nas interesuje głównie w tym wypadku nawet już nie dwutlenek węgla, ale sam alkohol. Więc kiedy drożdże zaczynają ten cukier przejadać, zaczynają się namnażać. Im bardziej się namnażają, tym więcej drożdży zaczyna jeść ten cukier. Im więcej drożdży w w danym środowisku się znajduje, ten proces oczywiście zaczyna efektywniej postępować, no i w którymś momencie on się zaczyna zatrzymuje. No i uzyskujemy słaby alkohol. To jest alkohol taki jak wino, to jest alkohol taki jak piwo, ale też sake. To są wszystkie słabe alkohole, które znamy, te, które powstają w procesie fermentacji. Głównie właśnie te, które tu wymieniłem, także cydr. Wszystkie te kilku do tam 12-15% alkoholu to są napoje fermentowane. Ale w którymś momencie ludzie wymyślili, że kurczę, a gdyby tak odparować wodę z tego alkoholu 12-13-15% z takiego winka, no to można by było zrobić mocniejszy alkohol. Pozbędziemy się wody, więc jakby niejako zagęścimy, mówiąc znowu z dużym uproszczeniem, bardzo przepraszam wszystkich chemików i biochemików, którzy tego będą słuchać, ale po to, żeby nie rozwlekać tego, upraszczam już do absolutnego minimum. Więc jeżeli odparujemy tą wodę w procesie destylacji, przepuścimy to przez aparat destylacyjny, uzyskamy alkohol, który będzie dodatkowo jeszcze mocniejszy. I taki alkohol może mieć już procent 40, 60, 80, w zależności od tego, jak bardzo wydajną mamy aparaturę, jak dobrze mamy opanowany ten proces, jak zaawansowane są sprzęty, z których korzystamy, to tym lepszy będzie ten alkohol, im bardziej jesteśmy rozeznani i mamy lepszy sprzęt. A jaki sprzęt mieli w XVII wieku ludzie, którzy robili pierwsze rumy? No nie najlepszy. Trzeba powiedzieć, że te metody destylacji były niezwykle wtedy prymitywne, zarówno na Barbadosie, jak i kolejno na wszystkich innych wyspach i wysepkach dookoła, gdzie ten rum docierał, także w innych krajach, gdzie go destylowano. Ta destylacja była naprawdę prymitywna. Po prostu przygotowywano rodzaj takiego zacieru, bo to nawet byśmy nie określili mianem zacieru, ale w zasadzie ciężko powiedzieć, no powiedzmy, że zacieru, tak, bo angielskie słowo wort nie do końca to oddaje, W-O-R-T, nie do końca oddaje to, czym jest zacier, ale po dodaniu do takiej starej porcji, bo zauważono, że to, co sprawia, że drożdże podejmują pracę, znajduje się też w kadziach, to znaczy jeżeli wyjmiemy ze spodu kadzi tam trochę, czy ze starej fermentacji i dodamy jej do nowej, no to fermentacja po prostu na nowo ruszy i znowu zacznie powstawać alkohol. Od czasów starożytnych wiedziano, że coś musi się z tym wydarzyć, że w jakiś sposób musi się to, mówiąc znowu bardzo kolokwialnie i w dużym uproszczeniu, zepsuć, żeby tam się coś zaczęło dziać. No i jak już zaobserwowano, że to się dzieje, do takiej rozcieńczonej wersji odebranej z jednej kadzi dodawano potem melasa, zaczynało to fermentować, potem to można było destylować, tylko jak taki destylat na przykład okazał się zbyt kwaśny w smaku, no to dodawano do niego kredy, dodawano do niego szereg dziwnych substancji, jeżeli był za mało kwaśny z kolei, no to cytryna szła do takiego rumu, to mógł być też tamaryndowiec, owoc, który jest naturalnie dosyć kwaśny, jeżeli był zbyt mało, no to trzeba było z kolei w drugą stronę skorygować, ale też w takich pierwszych prymitywnych rumach do takiego rumu mogły trafić mąka, jajka. W zasadzie przepis na pyszny biszkop, tak? Mamy rum, mamy jajka, mamy mąkę i mamy też szczury, co gorsza, a nawet mocz. Gryzonie, mocz, no słowem bardzo wiele rzeczy, które mogłyby tylko troszeczkę poprawić jakość tego napitku, były do niego dodawane. Rum początkowo był napitkiem bardzo słabej jakości, to nie było nic szczególnie dobrego. Więc początkowo, zanim w ogóle jeszcze zaczęto nazywać go rumem, nazywano go Kill Devil. Od słów rum bullion albo rambaszczyn w zasadzie, podobnież, bo nie mamy tutaj znowuż pewności, narodziło się gdzieś około 1650 któregoś słowo rum. Wiemy tyle, że w 1658 roku najpewniej użyto je po raz pierwszy w słowie pisanym. I od tego czasu rum, jako określenie tego przedziwnego destylatu, już wszedł, jakby to określenie weszło do języka i zaczęto go używać. Momentem przełomowym dla rumu, poza oczywiście wynalezieniem samej destylacji, był moment, kiedy dobrali się do niego piraci i żeglarze z dwóch względów. Po pierwsze, handel morski, który odbywał się między poszczególnymi krajami, przyczynił się do rozpowszechnienia tego napitku, plus oczywiście piraci, którzy ten handel wkraczali bardzo często dość brutalnie z butami, okradając po prostu statki, które napotykali na swojej drodze. Wzbogacali się w ten sposób, że po prostu ten rum kradli i też wozili go wszędzie ze sobą, a jak już go wozili i w nim zasmakowali, to się okazało, że rum chcą pić także wszędzie tam, gdzie się zatrzymują, czy to na Jamajce w Port Royal, czy w wielu innych miejscach, do których dopływali. I tym sposobem okazało się, że piraci w rumie się rozsmakowali, ale nie tylko oni, bo i żeglarze. Drugi powód, dla którego ten rum został rozsławiony w takim stopniu, to jest tak zwany handel trójkątny. I to jest określenie, które co prawda, nie wdając się w szczegóły, dotyczy czego? Dotyczy tego, że Brytyjczycy, widząc w tym intratny interes, najpierw porywali Afrykanów z Afryki, czy odkupywali niewolników de facto z Afryki, potem przywozili ich na Karaiby. Na tych Karaibach ci niewolnicy pracowali przy wyrobie cukru. Jak z tego cukru powstała melasa? To melasę się wiozło do Anglii, Nowej Anglii, do Ameryki i stamtąd z powrotem gotowy już rum można było dowieźć znowu do Afryki i za rum kupić kolejnych niewolników. I powstał taki trójkąt handlowy między Afryką, Karaibami a USA, w którym handlowano rumem i ludźmi. Stąd de facto, ilekroć myślimy o historii rumu, dzisiaj warto mieć to na uwadze, że niestety jest to historia naznaczona w dużej mierze cierpieniem ludzi, którzy zostali odebrani ze swoich domów i wywiezieni na obcy kontynent, by pracować przy plantacjach rumu. To z jednej strony, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że przy tym wszystkim, gdyby nie poświęcenie, gdyby nie trud, nie praca, praca przymusowa oczywiście, i to nie była praca dobrowolna, i to nie było coś, co oni wykonywali z uśmiechem na ustach, jednakowoż praca, gdyby nie praca tych afrykańskich niewolników, kto wie, czy dziś mielibyśmy rum w takim kształcie, w jakim dziś możemy go próbować. Więc jest to jakby albo druga strona medalu, albo nawet ta sama, ale warto o tym oczywiście pamiętać. Ale piraci i handlarze niewolników nie byli jedynymi, którzy na rumie się dorabiali. Rum stał się istotną częścią diety ludzi morza już dosyć wcześnie, już w wieku XVII, bo odkryto, że jeżeli z kilkunastoma chłopami jesteś zamknięty na jednym statku przez wiele dni, tygodni, a być może nawet miesięcy, i na tym statku wykonujecie ciężką pracę i wypadają wam zęby, bo macie szkorbut, o szkorbucie sobie jeszcze za chwileczkę powiemy, no to nie jest to styl życia, czy to nie jest sposób na życie, który spowodowałby to, że ludzie są szczęśliwi. Jak można ludzi uszczęśliwić? No oczywiście alkoholem. W związku z czym zaczęto ten rum w marynarce brytyjskiej racjonować żołnierzom. Oni dostawali swój dzienny przydział rumu, oprócz całego szeregu oczywiście innych rzeczy, czyli normalnej żywności, po prostu zaordynowano im rum. Tym, który jak gdyby uważany jest niejako za pioniera w tej dziedzinie, to jest admirał Edward Vernon. W historii Jamajki Edward Long pisze o nim, że pod wpływem tych eksperymentów Vernona on zauważył, admirał Vernon zauważył, że marynarze, którym daje się rum, są raz, że zdrowsi, dwa, że się mniej męczą, jakby lepiej znoszą te trudy morskich podróży, I ogólnie są wydajniejsi. No, trudno się dziwić, jeżeli dostawali około pinty, czyli około pół litra rumu na dzień, no to rzeczywiście. A co więcej, jak wieźnie się rum ten chomikowali, więc to nie do końca było tak, że wypijali go tak, jak według przydziału by wypadało w ciągu dnia, podzielone na dwie części, tylko zbierali sobie i w odpowiednim momencie wypijali ilość na tyle zacną, że odcinali się, że tak powiem, z tego świata i mogło ich dość mocno zmieść z planszy. Jak zrobić, żeby żeglarze nie zostali zmieceni z planszy, kiedy są ci potrzebni? Takie pytanie musiał sobie zapewne zadać admirał Vernon, bo wymyślił coś takiego, z czego głównie go tak naprawdę dziś kojarzymy, i mowa tu oczywiście o grogu. Grog to jest, w zależności od wersji, albo po prostu rozcieńczony rum, być może też podgrzany z dodatkiem korzennych przypraw, ale może być też niepodgrzewany, może być też z dodatkiem cytrusów. Ważne dla naszej opowieści i historii są tutaj dwie rzeczy. Pierwsza z nich to, że ten rum był rozcieńczany, dzięki temu dużo trudniej było marynarzom ten rum po prostu chomikować. A po drugie, że gdy dodano do niego sok z cytrusów, z cytryny, limonki, wszystkich w zasadzie owoców cytrusowych, to zaczął on mieć jeszcze jedno bardzo ważne zastosowanie, zastosowanie medyczne. Okazało się bowiem, że szkorbut, z którym borykali się marynarze tamtych czasów, może być w ten sposób bardzo łatwo wyleczony. Szkorbut to jest taka choroba, która powoduje szereg bardzo nieprzyjemnych objawów, owrzodzeń, osłabienia ogólnego organizmu, ale też to, że rany dużo gorzej się goją, że zęby wypadają, więc jak mamy te wszystkie obrazki gdzieś tam z popkultury w swojej głowie, warto sobie przywołać szczególnie obraz pirata, takiego typowego bezzębnego pirata, no to zęby zapewne w większości przypadków wypadną właśnie z powodu szkorbutu. Szkorbut był chorobą bardzo powszechną wśród ludzi morza, no bo też ciężko o dobre źródło witaminy C, kiedy jesteście gdzieś pomiędzy jednym morzem a drugim oceanem. Ale dzięki właśnie racjonowaniu rumu okazało się, że można szkorbut w prosty sposób wyeliminować. Polacy pewnie zaordynowaliby tutaj wodę z kiszonej kapusty albo spod ogórków, bo na pewno ta z kiszonej kapusty ma witaminę C, ale na szczęście nie Polacy za to byli odpowiedzialni i stąd zrodził nam się, no, jeden z pierwszych zapewne w historii drinków, czyli właśnie grog. A skąd w ogóle nazwa? Od płaszcza admirała Vernona. W zasadzie płaszcz spowodował, że zaczęto go nazywać starym grogiem, old grog, ze względu na materiał. Już nie pomnę w tym momencie nazwy materiału, ale to jest ten typowy materiał na sztormiak. Z angielskiego właśnie zaczęto go przezywać, admirała Vernona przezywać old grog, stary grog. No i na część tegoż przezwiska nadano temu wynalezionemu przez Vernona drinkowi taką właśnie nazwę. Ale tutaj Amerykanie nie byli gorsi, bo to trzeba jasno powiedzieć, bo choć racje w marynarce brytyjskiej, racje rumu, utrzymały się od mniej więcej 1739 aż do 1970, do lata 1970 roku, to w Stanach również Amerykanie, no, w rumie się rozsmakowali. Zresztą sam Benjamin Franklin mówił podobnie, że rum jest zdrowy niezależnie od dawki. To jest takie powiedzenie bardzo bliskie mojemu sercu. I dzięki temu powiedzeniu być może w ustawie morskiej z 1794 roku, to jest taka ustawa a propos między innymi racji żywnościowych żołnierzy, czy też żeglarzy i ludzi morza. Na nich się profesjonalnie mówi marynarze, tegoż słowa mi zabrakło. To jest ustawa regulująca de facto przydział nam między innymi właśnie żywności. I tam ustawodawca amerykański, kongres, uznał za stosowne umieszczenie takiego zapisu, że oprócz tam wszystkich rzeczy wymienionych, tam chleba, ryżu, groszku, szeregu innych rzeczy, zapisano, że marynarz również otrzymać ma przydział dzienny destylatu, w tym wypadku no właśnie głównie rumu, albo kwartę piwa, albo właśnie pintę destylatu, czyli około pół litra rumu przypadało w udziale na dzień takiemu marynarzowi. To też, zdaje się, było rozłożone oczywiście na raty, ale wciąż, jeżeli sobie policzymy, no to nawet wypijanie butelki wina dziennie, codziennie przez ileś miesięcy, no już może doprowadzić niejednego człowieka na skraj alkoholizmu, a co dopiero, jeżeli to jest destylat rzeczywiście mocny. No ale faktycznie tak było, że Amerykanie w rumie się rozsmakowali. Franklin Knight, to jest badacz z Uniwersytetu Johna Hopkinsa, to jest człowiek, który zajmuje się m.in. rumem, i ten Franklin Knight podaje, że w 1769 roku, bo wydobyto taki spis zawartości piwniczki Thomasa Jeffersona, i w 1769 roku w tej piwniczce Jeffersona rum to była istotna część, do tego stopnia, że było tam bodaj więcej rumu niż wina i brandy i wszystkich innych alkoholi. Ale nie ma się też co dziwić, bo to jest czas, kiedy na głowę jednego mieszkańca Ameryki Północnej, tej części brytyjskiej, czyli Kanady i Karaibów, przypadało 16 litrów rumu na głowę. I to mówimy o głowie każdego, w tym kobiet w ciąży ciężarnych, kobiet niepijących, mężczyzn niepijących, dzieci, które też siłą rzeczy nie piły, więc no to była dosyć pokaźna ilość, jeśli weźmiemy pod uwagę właśnie to, jak rozkładało się to w populacji. Jak bardzo pokaźna ilość? No możemy sobie powiedzieć, ile w tym czasie pili Anglicy. Anglicy spożywali jakieś 2 litry 270 ml wszystkich destylatów rocznie. Amerykanie po prostu pili 16 litrów, więc no, różnica, jak widać, jest dość znaczna. Skoro już przy takich wszystkich mitach, legendach, opowieściach morskich jesteśmy, to musimy sobie wspomnieć o jeszcze jednej opowieści. To jest opowieść o innym z kolei admirale. Admirale, którego Anglicy bardzo dobrze znają i którego bardzo cenią, a o którym też zapewne być może słyszeliście. Mam tu na myśli admirała Nelsona. Admirał Nelson, oprócz tego, że jest znany z bitwy pod Trafalgarem, którą Anglicy wygrali, to też w tej bitwie admirał Nelson życie stracił. Więc choć bitwa była wygrana, to sam Nelson został zastrzelony i zmarł. I to jest ta część, która ma istotne znaczenie dla naszej historii, ponieważ przyjęło się rozpowszechniać taką miejską legendę o tym, jakoby admirał Nelson został przechowany w beczce rumu, czy też zabalsamowany w beczce rumu, a marynarze powoli za pomocą dłuta najpierw zrobili sobie dziurkę i sobie ten rum z tej beczki, w której był Nelson, podpijali. Ile w tym prawdy? Wiemy, że rzeczywiście Nelson w beczce wylądował. Wylądował w beczce z destylatem, ponieważ z Trafalgaru trzeba było jeszcze drogą morską to ciało przetransportować z powrotem do Anglii, gdzie już czekał na niego wystawny pogrzeb. Trzeba było zapewnić to, że w trudnych warunkach na morzu, w wysokiej temperaturze ciało nie ulegnie rozkładowi, więc lekarz okrętowy z tegoż okrętu, który Nelsona wiózł, w tym momencie już nie pamiętam nazwy, rzeczywiście coś takiego zaordynował, to znaczy, żeby przechować Nelsona w beczce z destylatem. Najprawdopodobniej, i tutaj jakby się mijają wersje, mija się ta miejska legenda z prawdopodobnie z rzeczywistością, bo to zapewne nie był rum, a brandy, i nikt nie spijał ani rumu, ani brandy z beczki, w której admirał spoczął. Co więcej, tych destylatów tam było po drodze kilka, co najmniej 3 trumny, tam go przewożono na raty, ale zapewne jak ta legenda już dotarła do Wielkiej Brytanii, dotarła do Londynu, ta opowieść w zasadzie o tym, jak, w jaki sposób ten lekarz okrętowy sobie z tym poradził, bo on też zresztą uzyskał potem sporą sławę, gdy ta legenda się już, ta opowieść dotarła dotarła do Anglii, zaczęto już pewnie do niej dorabiać kolejne coraz to bardziej dziwaczne elementy, czyli właśnie te, wydawałoby się naturalny rum, no bo przecież jeżeli marynarze, jeżeli są, jesteśmy na statku, no to gdzież by można było admirała schować, jeżeli nie w beczce z rumem, prawda? No i taki cały szereg innych rzeczy. Często podaje się właśnie tę opowieść jako przykład czegoś z rumem związanego i dlatego warto wiedzieć, że określenie Nelson's Blood, czyli krew Nelsona właśnie tego się tyczy, notabene jest rum pod tą nazwą funkcjonujący. Więc możecie się być może spotkać kiedyś z czymś takim, warto o tym wiedzieć, ale warto też wiedzieć, a tu powołuję się na stronę internetową Brytyjskiego Archiwum Narodowego, gdzie jest mniej więcej rozpisane krok po kroku wszystko, co się z Nelsonem działo od momentu jego śmierci, w dość przystępny sposób sporządzone i słowa na temat podpijania nie ma. Nie ma też słowa na temat rumu, jest wiele na temat brandy i samej bitwy pod Trafalgarem. Ale no to taka, powiedzmy sobie, dygresja. Przejdźmy sobie teraz do drugiej części naszego podcastu. Części zapewne dla wielu z Was ważniejszej, bo części, w której powiemy sobie kilka słów na temat rodzajów rum. Co to są tak naprawdę rumy ciemne, co to są rumy jasne, jak je odróżnić i z czego rumy mogą powstawać. No zatem wszystko to już po krótkiej przerwie. Więcej na temat rumu, podróżowania Karaibów, a w szczególności Kuby, znajdziecie na blogu foodiesworld.pl.
Arr, shiver me timbers!
Ok, wracamy po przerwie i przechodzimy już do klasyfikacji rumów. Jak rumy są klasyfikowane? Takie najprostsze i znane bardzo wielu ludziom klasyfikacja to jest ta, która mówi, że mamy rumy jasne i mamy rumy złote, a na końcu rumy ciemne. Rumy jasne to są te bezbarwne, rumy złote są, no i właśnie tutaj chciałoby się powiedzieć dojrzewające chyba, no i te rumy takie ciemne, one są bardzo ciemne, więc pewnie bardzo długo dojrzewały w beczce, prawda? No nie do końca. Rum po tym, jak już zostanie wyprodukowany, praktycznie każdy, a przynajmniej każdy, który chce uchodzić za jakikolwiek dobry produkt, musi spędzić trochę czasu w dębie. Co daje beczka dębowa? Po pierwsze, rum miesza się troszeczkę mimo wszystko z powietrzem, więc to utlenianie, czyli oksydacja zachodzi i ten smak generalnie troszeczkę się zmienia, znaczy rum łagodnieje, nabiera trochę innych, przyjemniejszych nut smakowych i zapachowych. Pojawiają się właśnie takie nuty charakterystyczne dla dojrzewania, jak dojrzałe owoce, dżemy, konfitury i tak dalej. To wszystko tylko i wyłącznie pod wpływem dojrzewania, przypominam. I przechodzi też delikatnie aromatem dębu. To są aromaty wanilii, najczęściej aromaty kokosa, w zależności od tego, jakiego dębu użyjemy. No i właśnie taki wyrazisty drzewny czy drewniany posmak, aromat tam się zaczyna pojawiać. I każdy rum, niezależnie od tego, po jaki sięgniecie, wiemy na pewno, że Bacardi też tak robi, że Havana Club też dojrzewa. One wszystkie spędzają trochę czasu w beczce. Beczka sprawia oczywiście to, że oprócz tego, że trunek przechodzi konkretnymi aromatami, pojawiają się konkretne smaki, no to też się troszeczkę kolor zmienia. To dlaczego rum typu Bacardi, dajmy na to, jest zupełnie bezbarwny? Ano dlatego, że potem się to odfiltrowuje, bo producentowi nie zależy, szczególnie w tym konkretnym wypadku, na tym, żeby ten rum był jakoś niezwykle aromatyczny, tylko żeby był po prostu łagodny, lekki, pijalny. Wracamy do tego fragmentu, gdzie mówiłem o technologii produkcji rumu Bacardi, rumu, który był wyjątkowo łagodny, więc o taki rum nam właśnie chodzi. No dobrze, to mamy jeden rum, czyli ten złoty to jest pewnie rum dojrzewany, tak? No właśnie nie do końca, to znaczy rumy klasyfikowane jako gold na etykiecie to są najczęściej rumy, które owszem coś tam może i w tej beczce spędziły, ale to są rumy najczęściej podbijane karmelem. Z kolei rumy ciemne, o ile nie mamy żadnej innej informacji na temat wieku, to będą rumy, które po prostu podbite są wręcz melasą. Melasa, ponieważ sama z siebie jest ciemna, ona wnosi bardzo mocne takie ciemny kolor do tego rumu i nie jest to de facto rzecz zła. No myśmy się nauczyli patrzeć ze względu na to, że whisky jest nagminnie kolorowana. Nauczyliśmy się patrzeć w taki sposób, że to jest coś złego, dodawanie karmelu do alkoholi. Rzeczywiście do pewnego stopnia tak jest. To znaczy alkohol podbijany karmelem sprawia wrażenie ciemniejszego, więc nam się wydaje, że to jest alkohol, który jest bardzo dojrzały i skoro jest coś, co spędziło czas w beczce dębowej, no to zdaniem konsumentów ono musi mieć ten ciemny kolor. No wcale niekoniecznie, natomiast w przypadku melasy ona też wnosi wiele takich korzennych, przyjemnych aromatów do rumu i nie jest to dodatek, moim zdaniem przynajmniej, nieakceptowalny. Ale mamy też trzecią kategorię rumów i to są rumy dojrzewające. To są te rumy, gdzie nie znajdziecie określenia gold, czy tam jakiś dark, czy coś tam na etykiecie, ile znajdziecie konkretny wiek. I tu się zaczyna sprawa trochę komplikować, bo różne kraje bardzo różnie do tego podchodzą. To znaczy określenie wieku może oznaczać, że na przykład jeżeli rum powstał z mieszanki różnych roczników, może oznaczać najmłodszy rum w tej mieszance, że na przykład jeżeli rum jest 12-letni, no to oznacza to tyle, że w tej butelce znalazło się ileś tam, być może zupełnie minimalnie, znalazło się ileś tam mililitrów rumu 12-letniego. Ale to nie musi być rum najmłodszy, to może być też rum najstarszy, więc może się okazać, że na przykład będziemy mieli 12 lat, a to oznacza, że w tym wypadku, że po prostu ktoś dolał 12-letniego rumu do tego, a cała reszta jest 5-letnia. Też tak może być, prawda? To znaczy, żebyśmy się dobrze zrozumieli w tym miejscu. Sytuacja może wyglądać tak. Mamy mieszankę rumów na przykład 5, 6, 7, 8-letnich, od 5 do 10 lat, więc jeżeli bierzemy pod uwagę tylko ten najstarszy rum, na przykład rumu 10-letniego może być 10 ml, a na etykiecie sobie piszemy rum 10-letni. To jest troszeczkę ten kazus, który mamy w przypadku niektórych produktów spożywczych, na przykład soków. Często na przykład widzimy takie połączenia, że tam sok żurawinowy, nie będę podawał firmy, czy tam napój, prawda, żurawina się nazywa. Tej żurawiny tam może być 0,5%, ale to już uprawnia producenta do tego, żeby to nazwać żurawina, prawda? Analogicznie w przypadku rumów, gdzie kategoryzujemy je ze względu na składnik najstarszy. Jeżeli bierzemy najmłodszy, no to siłą rzeczy może być 10 ml rumu 5-letniego, ale nie będzie tam nic młodszego niż 5 lat. Może się zdarzyć, czy tam gdzie rum 20-letni, tak? Mało prawdopodobne, nawet bardzo, ale technicznie jest to możliwe. Dlaczego jest to mało prawdopodobne? No bo nie ma sensu dolewać 20-letniego rumu do rumu 5-letniego i nadal nazwać go 5-letnim, jak można po prostu sprzedać 20-letni rum znacznie drożej, prawda? To jest ta różnica. I tego rodzaju rumy, tutaj jakby kolor bierze się z wieku. Oczywiście one też będą koloryzowane, podbijane karmelem i tak dalej, ale tu wiek będzie miał przeważające znaczenie. Więc biorąc taki produkt z półki, kupując go, wiemy, że generalnie nie jest to kwestia podkoloryzowania i tak jak w przypadku niektórych rumów, też nie chcę podawać marki, bo akurat jest to marka, którą ja osobiście bardzo lubię, która się z tego wycofała, ale na przykład był rum, który się nazywał 12, nie oznaczało to wcale wieku, a było to na etykiecie, tak? Rum był odpowiednio ciemny, więc no, podświadomie klient mógł założyć, że aha, ciemny rum, 12, być może on jest najpewniej 12-letni będzie, prawda? No, tak wcale nie było niestety. Bo tak jak już wspomniałem, co kraj to obyczaj. Też obyczaj dotyczy tego, z czego ten rum jest produkowany. Jak wspomnieliśmy sobie, jeśli pamiętacie na początku tego podcastu, rum może być produkowany zarówno ze świeżego soku ze trzciny cukrowej, jak i z melasy. Jak już pewnie się domyślacie, te rumy z melasy to są te, które produkowało się tam, gdzie dotarli Anglicy, no bo o tym sobie rozmawialiśmy, ale tak naprawdę nie tylko, bo dziś mniej więcej 80% rynku to są rumy produkowane z zacieru na bazie melasy. Natomiast no, nie jest to jedyna możliwa metoda, ale metoda stosowana przez większą część świata. To są tak zwane rumy hiszpańskie i to są tak zwane rumy angielskie właśnie. Dlaczego hiszpańskie, angielskie? O tym sobie jeszcze chwileczkę powiemy. Natomiast jest druga grupa, znacznie ciekawsza. To są rumy produkowane ze świeżo wyciskanego soku z trzciny cukrowej. Czym to się różni? Melasę, jak już sobie wspomnieliśmy na początku, można było wozić, można ją przechowywać. Ona się tak łatwo znowuż nie psuje, bo to jest praktycznie no, w połowie cukier. Jest produkt bardzo niepodatny na różne warunki atmosferyczne, który z czasem nie zmienia swojego smaku. Natomiast taki świeży sok z trzciny ma to do siebie, że po wyciśnięciu musi zostać bardzo szybko przerobiony, co oznacza de facto, że musi być przerobiony od razu w miejscu pochodzenia. Nie może być tak, że sobie z tym rumem gdzieś tam zawędrujemy, co w przypadku rumów z melasy, choć w przypadku dobrych nie jest praktyką spotykaną, to się zdarza. Może nie jak chodzi o rumy wysokiej klasy, ale się zdarza. Rumy takie z syropu z trzciny cukrowej w tym momencie to są rumy produkowane na Martynice i Guadalupa się też specjalizuje w tego rodzaju napitkach. Więc w zasadzie no, dosyć ograniczony region. Te z Martyniki wzorem przepisów obowiązujących na przykład w świecie wina we Francji, bo Martynika jest byłą kolonią francuską, one również mają określenie miejsca pochodzenia zastrzeżone, tak zwaną apelację AOC, Appellation d'Origine Contrôlée. Prawdopodobnie zmasakrowałem w tym momencie język francuski, za co z góry przepraszam, ale od tego się tych trzech słów ten skrót pochodzi i oznacza ni mniej, ni więcej, że nie tylko dana rzecz, w tym wypadku rum, musi powstać na określonym obszarze, w tym wypadku Martyniki, ale musi do jego produkcji zostać zastosowana konkretna metoda, w konkretny sposób, konkretna ilość tego soku z tej trzciny, przerobionego tak, a nie inaczej, w takim, a nie innym czasie. Musi dać rum, który ma tyle, a tyle alkoholu, dojrzewa tyle, a tyle. Rozumiecie, o co chodzi, prawda? Więc jeżeli sięgamy po rumy, to de facto te z Martyniki paradoksalnie będą najbezpieczniejsze, no bo tu przepisy są dosyć jasne, co wolno, a czego nie wolno. Jeszcze jest osobna grupa, rzadziej spotykana, to jest grupa rumów z syropu trzcinowego. Taki syrop to jest po prostu sok trzcinowy, z którego odparowaliśmy wodę, więc powstaje takie ni to melasa, ni to sok trzcinowy. I ostatnia grupa to są rumy z cukru trzcinowego bezpośrednio. Robi się po prostu z trzcinowego cukru zacier, ale tych rumów w Unii Europejskiej nie spotkacie, ponieważ Unia Europejska dość jasno precyzuje to, z czego rum może być zrobiony, a z czego nie. I niestety z cukru trzcinowego rum w ramach Unii Europejskiej powstawać nie może. Oczywiście to nie jest też tak, że to są tylko i wyłącznie sztywne reguły, bo one się mogą mieszać. Guadalupa na przykład korzysta zarówno z rumów z soku trzcinowego, jak i miesza je z innymi. Raczej nie ma sensu mieszanie soku trzcinowego z melasą, ponieważ no, sok trzcinowy aromatycznie jest dużo ciekawszy, jest produktem klasę wyżej niż powiedzmy melasa, dlatego no, tego typu mieszanki nie mają sensu, no, ale teoretycznie są one możliwe. I tak długo jak nie dodajemy niczego ponad to, o czym wspomniałem, no to w Unii Europejskiej możemy sobie to śmiało sprzedawać jako rum. No i mamy wreszcie ten podział ze względu na kraje, o którym warto sobie tutaj chwilę wspomnieć. To są te rumy hiszpańskie, o których troszeczkę już sobie powiedzieliśmy. Przepraszam. To są rumy średnie do lekkich, raczej słodkawe. Momentami, jeżeli są fajnie dojrzałe, to będą lekko maślane, karmelkowe. Tutaj może się pojawić też dojrzewanie systemem Solera, czyli dojrzewanie znane między innymi z piwnic Sherry. Sherry, nie Cherry. Hiszpańskie wino wzmacniane. A dojrzewano w ten sposób, że ustawia się beczki jak gdyby w taką piramidę i beczki, które są wyżej, zaopatrują te beczki, które są niżej, i stopniowo miesza się ze sobą destylaty w różnym wieku, no, w wypadku rumu oczywiście destylaty, w wypadku Sherry to nie jest destylat, ale miesza się jakby różne roczniki ze sobą i w ten sposób jakby otrzymuje produkt ustandaryzowany, znaczy taki, który zawsze smakuje tak samo. I w przypadku rumów tą metodę, jak chodzi o rumy tak zwane hiszpańskie, czy te w stylu hiszpańskim byśmy powiedzieli, tą metodę się stosuje. Drugie to są, aha, no i jeszcze jakie kraje, te, które gdzieś tam miały te wpływy hiszpańskie, oczywiście były koloniami hiszpańskimi najczęściej, bo to jest Kuba, to jest Dominikana, to jest Haiti, to jest Puerto Rico, to jest Kolumbia, Peru, Ekwador, Kostaryka, Wenezuela. To są kraje, gdzie rum w ten sposób się produkuje. Mamy kategorię drugą, to są te rumy brytyjskie, te, o których zaczęliśmy naszą opowieść. I to są już rumy intensywniejsze, żywe, cięższe, one będą też ciemniejsze w kolorze, będą troszeczkę inaczej też smakowały, bardziej może tego ciała jest więcej. Jakie to są kraje? No to oczywiście to jest Barbados i Jamaica, o której już sobie tutaj chwilę mówiliśmy, to jest też Trinidad i Tobago, to są Wyspy Dziewicze, to będzie Mauritius, to będzie Gujana brytyjska i wszystkie te miejsca, gdzie Brytyjczycy w tropikach się pojawili i postanowili tam albo sadzić trzcinę, albo rum właśnie robić. Najczęściej właśnie tak jak cała Europa z wykorzystaniem niewolników. No i wreszcie mamy rumy te tak zwane francuskie. Mówię tak zwane, no bo ten podział, jak mówię, jest raczej umowny, ale możemy coś takiego tutaj również wyróżnić. Rumy francuskie to będą te, nazwijmy je, bardziej złożone, trawiaste, z takimi ziemistymi aromatami niekiedy, owocowe, troszeczkę nuty nam tutaj będą wchodziły, intensywne generalnie w aromacie, kwiatowe. I to są takie kraje jak Gujana francuska, wspomniana już Martynika, Guadeloupe, Haiti, Mauritius, Reunion bodaj, tak ta wyspa się nazywa. To są wszystkie te miejsca, gdzie Francuzi dotarli i gdzie ten rum produkuje się właśnie takimi metodami, gdzie oni niejako tą technologię zaszczepili. No i mamy jeszcze jeden ciekawy przypadek, to jest Brazylia. Brazylia rumu jako takiego nie produkuje, ale produkuje kaszasę. Kaszasa uważana jest za starszą od rumu w ogóle. Brazylijczycy będą zapewne się upierać, że to oni wynaleźli jakby ten sposób produkowania tego alkoholu. Używa się do dojrzewania kaszasy też innego drewna, ale co do zasady jest to destylat zawsze powstający z soku trzcinowego. Tu nie ma mowy o melasie i tu nie ma mowy o żadnym mieszaniu soku trzcinowego z czymkolwiek innym. Kaszasa najczęściej jest sprzedawana młoda. Ma taki dość zbliżony aromat do tych rumów, powiedzmy, francuskich ze względu na podobny składnik wyjściowy. Troszeczkę jest właśnie taka ziemista, Dla mnie to jest taki aromat troszeczkę piżma, choć nie do końca to jest piżmo. Jeżeli spróbujecie kiedykolwiek kaszasy, jeżeli nie próbowaliście do tej pory, będziecie wiedzieć, o czym mówię. On jest ciężki do opisania, ale bardzo łatwo jest na tyle jakby wybijający się, że bardzo łatwo go zauważyć i bardzo łatwo można się go nauczyć rozpoznawać. Jak już się tego nauczycie, polecam pić kaszasę, bo kaszasa jest naprawdę, naprawdę rzeczą dobrą. I tak jak w tym świecie hiszpańskim powstało daiquiri, a potem mojito, daiquiri, czyli sok z cytryny, cukier i Boże, sok z limonki najczęściej, cukier i rum. Tak, no i oczywiście dużo, dużo lodu i ten lód to wszystko rośnięcza. Tak, Brazylia pije caipirinha, czyli dokładnie to samo, tylko nie z rumem, a z kaszasą właśnie. I to z grubsza byłoby tak naprawdę wszystko. Więc jeżeli wybieralibyście się do sklepu, tak już tytułem podsumowania, na co zwracać uwagę? Po pierwsze, jeżeli szukacie czegoś do drinków, to albo Havana Club, albo Bacardi, albo wiele innych rumów tak zwanych białych, to będzie dobry wybór. Brugal jest taki rum trochę drogi, generalnie dosyć wytrawny, bardziej przypominający wódkę. Nie dla każdego, ale też do drinków się będzie dobrze nadawał. Negrita troszeczkę tańsza, oprócz Bacardi oczywiście i Havana Club. I to są te trunki, które warto sobie zarezerwować do picia właśnie z kolą, do picia w różnych drinkach. No i mamy jeszcze kategorię tak zwaną Spice Rum, czyli rumów doprawianych przyprawami. To jest dla mnie ciekawostka, ponieważ o ile przepisy Unii definiują, że nie można nic do rumu dodać, o tyle Spice Rum, nie wiem z jakiego względu jest sprzedawany jako Spice Rum. Jeżeli ktoś wie dlaczego, to chętnie się dowiem. Przegrzebałem się trochę przez unijne dokumenty, nie udało mi się tego znaleźć, bo na przykład i tu ciekawostka, Amerykanie wyróżniają coś takiego jak Coconut Rum, czyli na przykład popularny Malibu. W Europie Malibu jest likierem na bazie rumu, a nie żadnym Coconut Rum, czyli nie jest rumem kokosowym, a jest likierem z dodatkiem kokosa między innymi na bazie właśnie rumu. W związku z tym, wracając z tej przydługiej dygresji do sedna, mamy coś takiego jak Spice Rum. To jest oczywiście Captain Morgan, ale nie tylko, bo i Kraken popularny. To jest bardzo ciemny rum, ale również doprawiany. To jest Bacardi Oakheart, swego czasu w bardzo dobrej cenie sprzedawany. Również polecam się zainteresować, jeżeli szukacie czegoś takiego. I to jest druga grupa rumów idealnych do drinku. No i oczywiście te rumy tak zwane melasowe, ciemne, jest ciemne Bacardi, oczywiście jest Kraken też de facto, chociaż on jest przyprawowy, ale w roli rumu ciemnego się doskonale sprawdzi. Wszystko to, co wygląda na czarne i nieprzejrzyste i wymagane jest w drinkach, bo część drinków podaje, szczególnie te drinki tak zwane tiki, czyli drinki z użyciem kilku różnych alkoholi, kilku różnych rodzajów rumu często i tropikalnych soków. Mai Tai na przykład jest takim drinkiem, ale też bodaj zombie. No i wszystkie oczywiście tropikalne receptury jak piña colada na bazie właśnie soku ananasowego. Te wszystkie one tam doskonale będą rumy, o których mówię, pasować, czyli rumy białe tak zwane, rumy spice rum doprawiane i rumy ciemne. Jeżeli szukacie rumu, który można pić tak jak dobrą whisky, szukajcie rumów w pierwszej kolejności moim zdaniem z Martyniki. Po drugie, no oczywiście cały szereg marek rumów, o których tu już nawet nie ma czasu wspomnieć. To jest Zacapa, to jest Zaja na przykład, to jest Flor de Cania. To jest kilka rekomendacji, które na ten moment mogę Wam wskazać, ale warto się rozglądać. Dlaczego? Bo dobry rum, wbrew temu, co może się wydawać, dobry rum może, jeśli jest odpowiednio zrobiony, jeżeli jest odpowiednio długo dojrzewany, może być równie dobry jak dobra brandy. Jeżeli szukacie czegoś na prezent dla kogoś, kto lubi słodkie smaki, lubi owocowe rzeczy, sięgnijcie po dojrzewane rumy, szczególnie, że będą dużo tańsze niż powiedzmy whisky tej samej klasy. Oczywiście można się spierać, że whisky da Wam trochę więcej radości z picia, to bogactwo aromatów, te smaki, które w whisky się pojawią, będą troszeczkę ciekawsze, ale moim zdaniem dobry rum w niczym nie będzie ustępował brandy. Nawet niech to będzie kubański Matuzalem, to nie jest rum szczególnie drogi. I coraz więcej ludzi przekonuje się do tego, że za pieniądze, które wydaliby na whisky, które wydaliby na jakiś koniak, można kupić bardzo dobrej klasy rum, podczas gdy za te same pieniądze, a mówimy o kwotach rzędu nawet 80 do 100-120 zł za butelkę, można znaleźć rzeczy naprawdę bardzo przyzwoite. Ważne tylko, aby sprawdzać, skąd rum pochodzi, co oznacza w jego przypadku oznaczenie wieku na etykiecie. To już nie jest łatwe, no ale to już jest też zestaw rad na kiedy indziej. Być może kiedyś sobie też porozmawiamy o tym, jak alkohol kupować. I zostawiam Was z tą myślą. Biegnijcie do sklepu czym prędzej, a ja się z Wami żegnam i do usłyszenia już niebawem w kolejnym odcinku. A o czym on będzie, tego Wam jeszcze nie zdradzę. Spotkamy się już niedługo. Cześć.